Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich obecnych na tym miejscu, braci, siostry, gości naszych. Chwała Panu Bogu. Dziękuję Bogu za was wszystkich. Bracia i siostry, takie słowo mi dzisiaj Pan Bóg położył na serce, którym chciałbym się z wami podzielić. Słowo przypominania, takiej powtórki. Apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział takie słowa. Trzeci rozdział i pierwszy werset listu do Filipian mówi tak. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Ponadto mamy się radować w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Bracia i siostry, i dzisiaj powiem tak, mówić do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Ale dla was i dla mnie jest to zabezpieczeniem. Szczególnie kładę na to słowo nacisk dla mnie. Dlatego, że ja potrzebuję wracać do słowa, wracać. Myślę, że każdy z nas. I myślę, że to, co brat Roman mówił, czytał z listu Jana, to właśnie też i o tym mówi, abyśmy przychodzili do Słowa Bożego. Wracali i jeszcze raz powtarzali. Zabezpieczamy się w ten sposób, bracia i siostry, przed tymi doświadczeniami, które na nas przychodzą. Kiedy człowiek jest w szkole. Ja pamiętam szkołę podstawową, później średnią, później studia. Kiedy przechodziliśmy do jakiegoś nowego działu, nowego tematu, nauczyciel, a ja dodam mądry nauczyciel, robił zawsze powtórkę. Robił powtórkę dlatego, że żeby sprawdzić, jaki jest stan nauczania, jaki jest stan wiedzy dzieci, czy osiągnęły dzieci, czy może już młodzieży, dorosłych na studiach, czy osiągnęli już ten pewien poziom nauczania, że możemy przejść dalej. Dlaczego to czynił? Dlatego to czynił, że kiedy możemy w naszym życiu coś przeoczyć, coś możemy pominąć. I wówczas, kiedy przechodzimy w nowy dział, brakuje nam, mamy pewne luki i te luki, bracia i siostry, przeszkadzają w poznawaniu dalszej części materiału, który mamy opanować. A to, co za tym idzie, nie możemy tego później kiedyś w pełni wykorzystać, tej naszej wiedzy w pełni, bo ona jest niepełna w życiu naszym. Ja pamiętam, kiedy przyszło mi budować płot na mojej działce, też korzystałem właśnie z tego, co się nauczyłem w szkole. I gdybym tam miał pewne luki z matematyki, nie mógłbym tego po prostu zrobić. A tak dzięki łasce Bożej, że Pan Bóg dał tą łaskę, że mogłem się nauczyć, mogłem i te rzeczy zrobić. Inny przykład. Co najbardziej gubi kierowców? Bracia i siostry, najbardziej kierowców gubi rutyna. Ja myślę, że brat Andrzej się ze mną zgodzi. Rutyna gubi kierowców. To jest to, ta pewność tego, że ja już posiadłem pewne umiejętności, mam pewną wiedzę, teraz mi nikt nie powie, ja już wszystko wiem, jestem mądry. I rutyna, jak już usłyszeliście w moich słowach, taka jest zabarwiona pychą. Ona jest dość mocno zabarwiona pychą, żeby nie powiedzieć, że rutyna równa się pysze. I bracia i siostry, kierowca, który już taki jest pewny i wszystkie rozumy pozjadał, i no to ci kierowcy najczęściej się rozbijają. To są najczęściej właśnie ci, którzy się rozbijają. Nie mówię, że wszyscy, ale najczęściej. Dlatego, że gubi ich ta pewność siebie, zbytnia pewność siebie. Trzeba być pewnym za kierownicą, bo nie może być tak, żeby człowiek nie był pewny tego, co w ogóle w życiu robi, nie tylko za kierownicą. Ale kiedy prowadzimy samochód, mamy mieć w sobie dużo pokory. I ta pokora nam jest bardzo potrzebna w tym życiu naszym duchowym. A żeby tą pokorę mieć, to musimy znać Słowo Boże. Tą pokorę w naszym życiu duchowym musimy mieć, musimy znać Słowo Boże. I ja nie mówię, że my nie znamy Słowa Bożego, bo daleki jestem od tego i żeby mnie nikt za słowa nie łapał, że tak twierdzę. Absolutnie nie. Ale bracia i siostry, kiedy człowiek po prostu, kiedy obcuje z Bogiem i kiedy poznaje Słowo Boże, to czasami gdzieś zbacza. I przykro jest mi to mówić, ale znam osobiście ludzi wierzących, powiem byłych wierzących, którzy odpadli od Boga właśnie dlatego, że nie przypominali sobie tego, tych podstaw naszej wiary. Dlatego, że gdzieś tam w swoim życiu zbłądzili. Znam ludzi, którzy poszli właśnie w cudzołóstwo. Znam ludzi, którzy poszli w inne grzechy. Znam ludzi, którzy stali za kazalnicą po 20, po 30 lat i też odpadli. Dlatego, że gdzieś wdarła się w ich życie rutyna. Ta duchowa rutyna, że teraz ja wiem i teraz ja nie potrzebuję już, żeby ktoś mnie pouczał. Ja po prostu wiem najlepiej i już. I to jest zgubne, bracia i siostry. To jest bardzo zgubne. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić na temat z fragmentu Słowa Bożego, który jest zapisany w 5 rozdziale pierwszego listu Jana. W 5 rozdziale pierwszego listu Jana. Ale zanim tam pójdę do tego listu, może najpierw jeden werset z Psalmu 105. Słowo Boże mówi tu tak. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Przeczytam jeszcze raz. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Bracia i siostry, to co czytałem na początku. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczenie. A tutaj psalmista mówi, szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Bracia i siostry, i to słowo mówi o tym, żebyśmy szukali Pana i mocy Jego. Bo w Nim, tylko w Nim możemy pójść dalej, możemy pójść do przodu i nie zginąć w tym świecie. Tylko w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj na podstawie tego 5 rozdziału chciałbym mówić właśnie o naszym Panu, o naszym Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie. I Słowo Boże mówi tak. Każdy, kto wierzy. Każdy, kto wierzy. I mamy tu już pewną lekcję, pewne rozgraniczenie. Bracia i siostry, nie dla każdego. Nie każdy, tylko każdy, kto wierzy. I to jest bardzo ważne rozgraniczenie. Ludziom się wydaje na tym świecie, że jak raz w tygodniu przyjdzie do kościoła czy do zboru, to i mówi, ja jestem wierzący. Ale każdy, kto wierzy. Bracia i siostry, jak już nieraz mówiliśmy z tego miejsca i bracia mówili, ja mówiłem z tego miejsca, wiara bez uczynków jest martwa. A więc każdy, kto wierzy, a więc każdy, kto postępuje tak, jak Bóg chce, żeby on postępował. Ale tu Słowo Boże mówi tak, każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Brat mówił o tym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I amen, tak jest. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To nam Bóg powiedział, a w Słowu Jemu wierzymy. Każdy, kto wierzy, iż Jezus Chrystus z Boga się narodził, ten może powiedzieć, ja jestem dzieckiem Boga żywego. I Bogu niech za to będzie chwała. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. I zobaczmy, bracia i siostry, a więc ten, który wierzy, że Jezus jest Chrystusem, ten miłuje Boga. A ten, który miłuje Boga, również miłuje Jezusa Chrystusa. Tu wprost mówi to słowo. A więc, bracia i siostry, Jezus jest tym, którego mamy miłować. Dalej mówi, to jest relacja nasza do Boga, do Jezusa, ale dalej mówi o relacji naszej między sobą. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. A więc, bracia i siostry, jeśli miłujemy Boga, będziemy miłować się nawzajem. Jeśli miłujemy Boga, będziemy się miłować nawzajem. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ale tutaj dodaje jeszcze Jan i przykazania Jego spełniamy. A więc już nas ukierunkowuje, już nam pokazuje, że miłujemy Boga i mówi, że mamy spełniać Jego przykazania. Mamy miłować braci i siostry? Też mamy spełniać Jego przykazania. I teraz, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. To nie jest tak, że ja powiem, o, ja miłuję Boga. Chwała Bogu, aleluja, ja miłuję Boga. A wy patrzycie na mnie, a ja żyję jak chcę, robię co chcę. Grzech za grzechem, upadek za upadkiem. Ale Boga miłuję. I mówię, ja będę miał życie wieczne. Ale zadaję pytanie sobie, a na jakiej podstawie twierdzisz, że masz życie wieczne? Skoro nie przestrzegasz Jego przykazań. Mówisz, miłujesz Boga i wielu mówi, powiedzieć można wszystko. Ale pokazać życiem swoim, że miłuje Boga, to już jest inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. Ale ten werset, jeszcze nie koniec jest tego wersetu. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. I teraz ktoś powie, no ale mnie to zbyt wiele kosztuje, żebym poszedł za Bogiem. Ja muszę ze zbyt wielu rzeczy zrezygnować, aby pójść za Bogiem. A tutaj Jan mówi, że przykazania Jego nie są uciążliwe. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. I to Słowo Boże mówi, bracia i siostry, że nie ma wytłumaczenia człowiek, który mówi, że pójście za Bogiem go kosztuje zbyt wiele. Bo Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam dam ukojenie. A więc, bracia i siostry, nie brat ze zboru, nie pastor, nie moja żona, nie moje dzieci, nie moi znajomi, nie moi przyjaciele, ale Chrystus da mi ukojenie. Ja nie mam szukać u tych osób rozwiązania dla swoich spraw. Owszem, możemy przedyskutować i trzeba nawet czasami przedyskutować. Ja nie lekceważę sobie wspólnoty, wręcz przeciwnie, wspólnota jest bardzo, bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka. Bardzo ważną, wręcz nieocenioną. Ale najważniejszy jest Chrystus. Najważniejszy jest Chrystus. To Chrystus, bracia i siostry, poprowadzi nas czy do tego brata, czy do tamtej siostry, czy do pastora, czy gdziekolwiek, abyśmy znaleźli odpowiedź. To przyjdzie żona i, przepraszam za kolokwializm, będzie ciosać siekierką ten patyk na głowie, żeby człowiek zmądrzał i żeby postępował tak, jak Bóg chce. Ale tą żonę, tego brata, tą siostrę pośle Jezus, abyśmy my mogli mieć z tego korzyść. Abyśmy my znaleźli rozwiązanie dla naszych spraw. Abyśmy znaleźli ukojenie w naszych właśnie problemach. Jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Dlatego nie ma wytłumaczenia żaden ten, który mówi, że zbyt wielką cenę trzeba zapłacić, aby pójść za Jezusa. A powiem wam z doświadczenia, że mi się też tak wydawało. Też mi się tak na początku wydawało, że ze zbyt wielu rzeczy będę musiał zrezygnować. A kiedy Bóg dał łaskę i ja z tego zrezygnowałem, to dziękowałem Bogu, bo zobaczyłem, że wcale mi to nie jest do niczego potrzebne. To tylko przeszkadzało w moim życiu. To tylko wprowadzało zamieszanie w moim życiu. Nieporządek, zawirowania w mojej rodzinie, w rodzinach moich dzieci, kiedy zbyt często i zbyt chętnie chodziłem po to, żeby im doradzać. To wprowadzało tylko i wyłącznie zamieszanie, nic więcej. Bracia i siostry, kiedy uczestniczymy w nabożeństwach ślubnych, jest u nas w zborze przepiękny zwyczaj, kiedy rodzice puszczają dzieci. Puszczają dzieci do nowego życia. I to już jest nowa komórka, nowa rodzina. A jakże często jest tak, bracia i siostry, że tak szybciutko o tym zapominamy i tak szybciutko chciałby człowiek te pęta, te więzy rodzicielskie z powrotem na te dzieci zarzucić. Pytam się, po co? Po co? Dorać. Wskaż Jezusa, pokaż, że Jezus ci pomoże. Odeślij go do Jezusa, pokaż mu tam. Pokaż mu Jezusa, że tam u Jezusa znajdziesz odpowiedź. Ale tak bardzo chętnie byśmy zarzucali te nasze rodzicielskie sieci z powrotem. I w drugą stronę też jest to samo. Opuszczamy, tutaj mówimy, opuszczamy nasze domy rodzinne, a później się okazuje, że bez rodziców żyć nie możemy. I ja nie mówię, żebyśmy się nie spotykali. Oczywiście, że tak. Ale na zdrowych relacjach, na zdrowych zasadach, na Bożych zasadach. Na Bożych zasadach. Wszystko, Słowo Boże mówi dalej tutaj, wszystko, co się narodziło z Boga. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wiara nasza w Syna Bożego. To zwycięstwo możemy osiągnąć tylko w Synu Bożym. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że bez Jezusa uczynić nic nie możemy. Oczywiście mówię własnymi słowami. Ja powiem, nic dobrego uczynić nie możemy. Wiele błędów i wiele złych rzeczy na pewno uczynimy, bo sam to czyniłem, kiedy nie znałem Jezusa, sam to robiłem i wiem. Ale dzięki łasce Boga, który mnie znalazł i który mnie właśnie wszczepił w ten krzew winny, którym jest Chrystus, dzisiaj już tego nie muszę robić. Dzisiaj jestem wolny. Dzisiaj wiem, że w Chrystusie mogę postąpić naprzód i mogę zmieniać swoje życie. Mogę zmieniać, wyrzucać to, co z mojego życia jest złe. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Bracia i siostry, jak możemy zwyciężyć ten świat, jeśli nie ma w nas wiary, że Jezus jest Synem Bożym? Jeszcze raz mówię, że w Jezusie możemy wszystko. W tym, który nas zbawia, możemy wszystko. Ale sami nie uczynimy nic dobrego. I Słowo Boże mówi, a któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I oczywiście, no bracie, co ty nam mówisz? Ale powtarzam jeszcze raz. Ja dzisiaj robię powtórkę. Ja dzisiaj powtarzam to dlatego, aby sobie i nam wszystkim przypomnieć, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego. Amen. Jezus Chrystus jest Synem Boga. I tylko w Nim nasze życie może być zwycięskie. I zastanawiałem się nad tym, co mamy zwyciężać w tym świecie. Doszedłem do wniosku, że mam zwyciężyć świat, który jest we mnie. A tego świata we mnie było mnóstwo. Tego świata we mnie było mnóstwo. A zły, bracia i siostry, nie śpi. On czuwa cały czas, aby patrzeć, kogo by pochłonąć. I chwila naszego zaćmienia, chwila naszej nieuwagi spowoduje to, że upadniemy. Bo zły nie śpi. Bracia i siostry, wiem z doświadczenia, że najtrudniej jest zwyciężyć samego siebie. Zwyciężyć właśnie ten świat w sobie samym. To jest najtrudniej. Nie ma nic tak trudnego, jak właśnie zwyciężyć świat w sobie. Zwyciężyć grzech, pychę, pożądliwość, próżność. To wszystko, co nas dotyka każdego dnia, to nas dotyka. I te pokusy przychodzą, bracia i siostry, i pokusy to nie grzech. Ale jeśli ulegniemy pokusom, to już jest grzech. I te pokusy na nas przychodzą, a żeby zwyciężyć, trzeba najpierw być w Chrystusie. Trzeba najpierw wierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Trzeba najpierw wierzyć. A wierzyć to pójść za tym, to czynić. To ma być czynne, to nie może być tylko wiem. To moje pytanie, skoro wiesz, to dlaczego tego nie czynisz? I wiele razy sobie zadawałem to pytanie w życiu moim. Skoro wiem już, to dlaczego tego nie czynię? I myślę, że powinniśmy sobie to pytanie bardzo często zadawać. A może tylko ja taki jestem? Dalej Słowo Boże mówi, On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. I teraz, bracia i siostry, kiedy czytamy Ewangelię, to wiemy, że Jezus przyszedł nad Jordan, a Jan Chrzciciel mówi, ja mam Ciebie ochrzcić, to ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie. I Pan Jezus odpowiedział wtedy niesamowite słowa. Godzi się wypełnić każdą sprawiedliwość. I teraz nikt nie może powiedzieć, że Jezus Chrystus nie był taki sam jak my. Żył, był w rodzinie, był rodzicom posłuszny. Kiedy przyszedł czas, ochrzcił się. Ale bracia i siostry, tu Słowo Boże mówi, że świadkiem jest krew. I kiedy czytamy Ewangelię i przy końcu Ewangelii, każdej z tych Ewangelii mamy opis ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. I Jego krew lała się z krzyża Golgoty, aby zmyć mój i Twój grzech. Ona nie lała się tam dlatego, żeby się lała. Lała się w pewnym celu. Abyś Ty i ja, abyśmy my mogli być zbawieni. Abyśmy mogli być oczyszczeni. Dlatego Słowo Boże mówi, skoro ja jestem święty, wy bądźcie świętymi. Swoimi słowami mówi. A więc mamy się uświęcać. To, co brat mówił, abyśmy się oczyszczali. Abyśmy się każdego dnia oczyszczali. Abyśmy się odnawiali. Przypominali sobie to wszystko. I ja nie mówię, żebyśmy teraz tak rozumowo to robili. Ale bracia i siostry, to ma być w naszej naturze. Nasza natura ma być zostać zmieniona. Dalej Słowo Boże mówi, jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o Synu swoim. I my wiemy, że Jezus, kiedy wychodził z Jordanu, Bóg złożył o Nim świadectwo. Ten jest Syn mój umiłowany. Ale bracia i siostry, w Ewangelii Jana czytamy też w trzecim rozdziale, takie słowa. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i co słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I to jest, bracia i siostry, świadectwo Boga o Jezusie Chrystusie. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. A kto nie wierzy, gniew Boży ciąży na nim. I możemy powiedzieć, fajna jest pierwsza część, taka przyjemna, fajnie się słucha. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. I wielu mówi, ja wierzę w Jezusa. Oczywiście, że wierzę. No tak, no przecież wierzę w Jezusa. I znowu się pytam, skoro wierzysz, dlaczego nie czynisz? Skoro wierzysz, dlaczego nie postępujesz? Skoro wierzysz, dlaczego nie przestrzegasz przykazań, które nie są uciążliwe? O tym już mówiliśmy. Wierzysz w Syna Bożego, to spełniaj to, co Bóg od ciebie oczekuje. To spełniaj to, co Bóg od ciebie wymaga. Bo inaczej gniew Boży ciąży na takim człowieku, który tego nie czyni. I czytajmy dalej. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą. Gdyż nie uwierzył świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Tam pisało, że gniew Boży ciąży na człowieku, który nie uwierzył. I tutaj apostoł Jan potwierdza, że człowiek, który nie wierzy Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. I znowu, bracia i siostry, nic nie możemy uczynić bez Chrystusa, ale i też bez Chrystusa nie mamy żywota wiecznego. Wyraźnie to Słowo Boże mówi, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. A skoro jest w Synu Jego, to i my musimy być w Synu Jego. My musimy być w Chrystusie, bo skoro nie jesteśmy w Chrystusie, nie mamy żywota wiecznego. Zwróćmy uwagę, jak wszystko to jest pięknie powiązane. Jedno z drugiego wynika. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I znowu, bracia i siostry, pójdę do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. I tu jest napisane w 18 wersecie. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A więc podstawą naszej wiary jest Jezus Chrystus. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Powiecie amen? Jezus Chrystus. I apostoł pisze tak. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot. I wielu ludzi chodzi. Kiedyś tak się złożyło, że musiałem odwiedzić przyjaciela w szpitalu psychiatrycznym i na oddziale zamkniętym, on tam się znajdował, spotkaliśmy znajomą. I ta dziewczyna mówi, że ona jest potępiona. Że ona jest potępiona i nie ma dla niej już żadnego ratunku. I próbowałem jej mówić, że póki człowiek żyje, jest zawsze ratunek. Jeśli nie popełnił grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to powiedzmy sobie wyraźnie. Ale pomijając grzech przeciwko Duchowi Świętemu, w każdej sytuacji człowiek, póki żyje, ma szansę, aby przyjść z powrotem do obecności Bożej i ma szansę, aby pojednać się z Bogiem. I to próbowałem jej powiedzieć. Ona nie dała sobie tego powiedzieć. Ale bracia i siostry, zwróćmy uwagę. Tu jest napisane bardzo, bardzo wyraźnie. Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, czyli abyśmy my mieli pewność naszego zbawienia, że macie żywot wieczny. Że macie żywot wieczny. I teraz powiem coś, co zawsze powtarzam przy tej okazji. Jesteśmy zbawieni już i jeszcze nie. Bo zbawienie mamy sprawować swoje z bojaźnią i ze drżeniem, tak mówi Słowo Boże. A więc już jesteśmy zbawieni, bo Jezus Chrystus nas wykupił, Jezus Chrystus nas zbawił i zaraz przeczytamy fragment Słowa Bożego, który to potwierdzi. On nas zbawił, On nas wykupił i On nam daje żywot wieczny. Słowo Boże mówi tak, wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Ja o tym przed chwilą powiedziałem. I teraz wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. I znowu mamy, bracia i siostry, coś bardzo ważnego. Ci, którzy z Boga się narodzili, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, taki człowiek nie grzeszy. Ale ten, który z Boga został zrodzony, to znaczy Jezus Chrystus, strzeże go i zły nie może go tknąć. A więc zobaczmy, bracia i siostry, jak mamy wielkie, potężne zabezpieczenie ze strony Boga. My, którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, którzy trwamy w Nim, mamy zabezpieczenie, że Bóg nas strzeże i że zły nas nie dotknie. I odpaść możemy, bracia i siostry, tylko sami. Jeśli sami odejdziemy od Boga, jeśli sami sprzeniewierzymy się Jezusowi, jeśli odejdziemy od Niego, wówczas zły będzie miał do nas dostęp. I wówczas Bóg nas nie ochroni. Ale póki jesteśmy w Chrystusie, póki w Nim trwamy, póki wypełniamy przykazania Boże, póki trwamy w Nim, On nas strzeże. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. I my to obserwujemy, bracia i siostry. I dzisiaj nas świat straszy, że Ismaelici przyjdą. I świat nas straszy i my się boimy tego. Ja mówię my jako ludzkość, jako te narody, do których europejskie, do których Ismaelici idą. Nie mówię tu o nas. Ale bracia i siostry, kiedy jesteśmy w Chrystusie Jezusie, nie mamy czego się bać. I co z tego, że Ismaelici przyjdą? Już Abrahamowi Bóg dał obietnicę, że to z dziecka prawego łoża. Obietnica jest dla tych, którzy są właśnie z dziecka z prawego łoża, czyli od Izaaka. Nie od Ismaela, chociaż Ismael był pierwszy. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, czasami próbujemy Bogu tak pomóc, jak pomogła Sara. I tak Bogu pomagamy, jak pomogła Sara. I do dzisiaj mamy problem. I dzisiaj Europa boi się Ismaelitów. A czego się mamy bać? Przecież ten, który jest w nas, a my w nim, jest większy od wszystkich Ismaelitów. Czego się mamy bać? Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Wiemy też, i nieraz o tym słyszeliśmy, bracia i siostry, że Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł i dał nam rozum. I dał nam rozum, bracia i siostry, to znaczy, że możemy poznać, że możemy zrozumieć te zależności właśnie między nami a Bogiem. Że możemy zrozumieć, że Jezus Chrystus jest tym, który nas zabezpiecza. Jest tym, który nas prowadzi. Tym, który nami kieruje. I bracia i siostry, dalej to Słowo Boże mówi tak. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Amen. Chwała Bogu. Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I kiedy my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy w prawdziwym Bogu i mamy życie wieczne. Nie możemy o tym zapominać. My musimy sobie te rzeczy przypominać. Popatrzmy jeszcze ostatni werset tego listu. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Wystrzegajcie się fałszywych bogów. A takim Bogiem to jest właśnie pycha. A takim Bogiem to jest pożądliwość, próżność. I mógłbym teraz wymieniać, do czego to prowadzi. I te narzędzia tych bogów, jak internet, jak telewizja. Inny człowiek, który nas odciąga od Boga, mówi, daj sobie spokój, nie bądź taki święty. To są bogowie tego świata. Bogowie tego świata, którzy nas odciągają. I już w drugiej księdze Kronik czytamy coś na ten temat. Król Amasjasz był taki król. I może przeczytam dwa wersety z 25 rozdziału drugiej księgi Kronik, 14 i 15. Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł ze sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Wtedy gniew Pana rozgorzał na Amasjasza. Wysłał więc do niego proroka, który rzekł do niego: dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z twojej ręki? Dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z twojej ręki? Dlaczego my, bracia i siostry, szukamy tych bogów, tych bożków w swoim życiu, którzy nie mogą nam w niczym pomóc? Którzy robią zamieszanie w naszych rodzinach, w naszych domach, którzy wywracają nasze domy. Tyle cierpienia jest i płaczu przez to wszystko. Dlaczego my szukamy właśnie takich bogów i chcemy się oddać nasze życie im? Mamy jednego, prawdziwego Boga, a tym Bogiem jest Jezus Chrystus. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Chwała Bogu. On jest tym Bogiem prawdziwym. W Nim trwajmy, w Nim bądźmy. Nie zapominajmy, bracia i siostry. Bracia i siostry, ja i wy. I myślę, że to słowo jest dla nas bardzo potrzebne. Ja myślę, że skłonimy nasze kolana. Myślę, że podziękujemy naszemu Bogu za to, że On jest jedynym świętym Bogiem. Jezus Chrystus, nasz Pan. Amen.